Witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Bartosz Arłukowicz z Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Wizyta w Lesznie to nie jest pańska pierwsza wizyta.
Nie, w Lesznie bywałem kilka razy. W Lesznie bywałem jako polityk, bywałem jako prywatny, fizycznie jako prywatny człowiek u swoich przyjaciół, ale bywałem także z telewizją w Lesznie.
Jako gwiazda TVN.
Tak było i mamy wspomnienia z Leszna polegające na tym, że nakręcałem ten odcinek w fatalnych warunkach. O tym nikt nie wie i pierwszy raz zdradzam tą tajemnicę. Byłem w trakcie ataku kolki nerkowej, byłem na morfinie, kiedy nagrywałem ten program w Lesznie.
A nie było widać jakoś?
Nie było widać, bardzo się starałem, żeby nie było widać, bardzo cierpiałem. Na boku za estradą stała karetka, do której co chwilę się udawałem, żeby odpocząć parę minut, ale nagraliśmy, daliśmy radę.
To taki odlot w Lesznie był.
Tak. Pierwszy raz prowadziłem publiczny jakby program, będąc ciężko chory.
To były zmagania miast, przypomnę.
To były zmagania miast, świetny program.
Sympatyczny niezwykle, wtedy był pan gwiazdą TVN, a teraz pan przyjechał jako gwiazda Lewicy.
Ja często jestem tak nazywany, ale nie lubię tego słowa. Ja po prostu robię swoje. Staram się. W Polsce w ogóle za często i za szybko się mówi o kimś gwiazda. W Polsce to jest trochę tak, że jak ktoś robi coś porządnie, co mu kazali zrobić, to staje się gwiazdą. No więc gwiazdą jest ten, kto robi w sposób nadzwyczajny. A ja robię zwyczajnie, rzetelnie. To, co mi wyznaczyli, robię.
Z innymi politykami, to chyba nie, jak gwiazda mówią.
No, tak mówią, no dobra, zostawmy
ja
tą gwiazdę.
Bokserskiego sformułowania, ostatnia nadzieja czerwonych.
No, myślę, że nie ostatnia nadzieja, tak nie patrzmy. Lewica ma przed sobą duży potencjał i lewica w Polsce będzie zabierała coraz głośniej głos.
No, ale zabiera głos w sposób teraz jaki, bo...
No tak jak ja na przykład, z panem rozmawiam, proszę zobaczyć, na luzie rozmawiamy o Lesznie, z młodymi ludźmi, wszystko fajnie.
I nie rozmawiamy o homoseksualistach, o aborcji, o in vitro, o tym nie rozmawiamy.
No na razie nie rozmawialiśmy,
jak pan chce.
Wie pan, problem świeckości państwa jest ważnym problemem. I w mojej ocenie jest to problem, który w ostatnich tygodniach w Polsce narastał. Emocje społeczne bardzo się rozgrzały wokół tego już symbolicznego krzyża. Ja myślę, że warto podyskutować o tym, żebyśmy żyli w takim nowoczesnym europejskim państwie, szanując wiarę i Kościół, ale bardzo precyzyjnie rozdzielającym te dwie instytucje.
W państwie, które nie ma Bożego Narodzenia?
Ależ absolutnie jest Boże Narodzenie, było, jest i będzie.
No ja mówię o europejskiej lewicy.
Gdzie... A sądzi pan, że jest europejska lewica, która mówi, że nie ma Bożego Narodzenia? Ja nie znam takiej lewicy.
Święta sezonowe.
Nie, wie pan, nie, ja bym nie radykalizował. Ja jestem przeciwnikiem radykalizowania czegokolwiek. Niezależnie, czy jest to pogląd lewicowy, czy prawicowy, nie radykalizujmy. Przedstawiajmy swoje poglądy i budujmy państwo, które nam odpowiada. W Polsce Boże Narodzenie było, jest i będzie i nikt nie zamierza z tym walczyć. Ale dobrze by było, gdyby Kościół zajmował stanowiska w sprawach, które są dla niego ważne. Ja myślę tutaj o tym już symbolicznym krzyżu i o wypowiedzi hierarchów, którzy powiedzieli, że nie są stroną w sprawie krzyża. No, przepraszam, są stroną w sprawie in vitro, są stroną w sprawie antykoncepcji, a Kościół nie jest stroną w sprawie krzyża. No jest to dla mnie trudne do zrozumienia.
Ja jestem lekko przewrażliwiony na punkcie krzyża, a pan? Bo ja już mam dosyć rozmowy o krzyżu.
Ja też mam dosyć rozmowy o krzyżu.
No,
ja
chcę krzyżu.
Mówimy o państwie. Teraz już mówimy o państwie. Ja tylko mówię o tym, że krzyż wywołał emocje społeczne. I to jest prawda. I wszyscy, myślę, jesteśmy zmęczeni tymi emocjami, tą dyskusją, ale czas rozpocząć debatę po 20 latach wspólnej nauki demokracji o tym, w jakim państwie my naprawdę chcemy żyć. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce od wielu miesięcy i lat rozmawia się ciągle o tym, w jakiej Polsce żyliśmy. Albo przed 89 rokiem, albo w 90 latach. A ja myślę, że warto podjąć debatę o tym, w jakiej Polsce będziemy żyli za 10 lat.
I mówicie o Polsce z lat 60.
A kto mówi o Polsce z lat 60?
Lewica.
A gdzie? Kto tak powiedział?
Wyciągnięciu religii ze szkół na przykład, czasy Gomułki.
Nie, oczywiście daje pan przykład taki, no...
No ale nie chcecie tego, no gdzieś o tym mówicie,
ale ja się w ogóle nie zgadzam z takim podejściem. Jak jest z lat 60? No, chcemy nowoczesnego państwa, w nowoczesnym państwie, żyjącym w zgodzie ze swoją konstytucją. Przypomnę, artykuł 25 konstytucji mówi jasno. Kościół i państwo są instytucjami niezależnymi, autonomicznymi i wzajemnie wspierającymi się w działaniach dla dobra wspólnego. I takiego państwa chcemy. Mhm. Chcemy, żeby Kościół szanował to, że są ludzie w Polsce, którzy życzą sobie świeckości państwa i my jako ludzie, którzy chcą świeckiego państwa, szanujemy wiarę i Kościół. Szacunek jest słowem, którego trochę brakuje w Polsce.
Szanujecie, ale chcecie znowu wyjąć religię ze szkół. Czyli mówię, wrócić do tego...
Wie pan, ja na religię chodziłem do salek katechetycznych i źle tego nie wspominam.
No ja też to świetnie wspominam, ale pytanie, komu przeszkadza to teraz? Zacznie się znowu kolejny spór wielki ideologiczny.
A może inaczej powiedzmy. A może warto porozmawiać o tym, żeby wprowadzić etykę w szkołach? A może
ale
wprowadzić.
Jest przecież taki przepis,
a jak ona funkcjonuje? Uważa pan, że etyka funkcjonuje w sposób prawidłowy? To, że jest przepis, nie znaczy, że on jest realizowany.
Ale to jest wina czyja?
To jest wina polityków.
Kościoła?
To jest wina. Dobra, nie dam się w to wciągnąć. To jest wina nas wszystkich. I pora zrobić tak, pora rozpocząć taką debatę, żebyśmy dali szansę i dali równy wybór Polakom. Jeśli chcą chodzić na religię, proszę bardzo. Jeśli nie chcą, mają etykę, mają dobrą edukację społeczną. I ten temat chcemy podejmować, to chyba nic dziwnego. A wracam do tych katechetycznych salek. Ja to wspominam jako przemiły czas. Szliśmy po lekcjach z tornistrami do salki katechetycznej, ksiądz z gitarą, rozmawialiśmy o Kościele, o Bogu, nikt mnie nie rozliczał, nie stawił mi żadnych ocen. Ja czułem się...
A mi stawiali oceny.
Znaczy stawiali, ale one nie wchodziły na świadectwo i nie były liczone do średniej. I czułem się takim człowiekiem, który podejmuje decyzję, że chce chodzić na religię. Ja na tą religię chodziłem.
To jest sentyment do czasów młodości, panie pośle.
Tam WF-u nie lubię.
Na tej zasadzie ludzie lubią PRL. No.
A ja WF-u nie lubię.
Byli zdrowi, wszystko było jakieś takie...
Ja w PRL-u prawie nie żyłem, więc wie pan.
Panie pośle, temat niepopularny. Gospodarka.
Proszę.
Lewica, pamięta pan, doszła do władzy po słynnej dziurze Bałca.
Tak jest.
Musiała odkręcać, budować, bo była straszna zapaść. Dzisiaj mamy deficyt 100 miliardów rok, tak?
Tak. Ta.
Macie jakieś propozycje?
Myślę, że warto przede wszystkim rozpocząć od tego, żebyśmy mówili sobie prawdę. Żebyśmy mówili o faktycznym długu publicznym, o faktycznym deficycie, żebyśmy analizowali tempo wzrostu długu publicznego, które jest przecież bardzo duże. Proszę pamiętać, że ten dług wzrasta w bardzo szybkim tempie. Ja myślę tak, że podejmowane decyzje, które proszę zwrócić też uwagę, były omijane w debacie społecznej. Na przykład o podwyżce VAT-u są działaniami zastępczymi. Tak naprawdę musimy się zastanowić nad całymi finansami państwa, nad systemem funkcjonowania państwa. Proszę pamiętać o całkiem niedawnej obniżce podatku dla najbogatszych. Tak naprawdę to powoduje, że wpływy do budżetu są mniejsze. Oczywiście tłumaczone to było tym, że ci najbogatsi napędzą gospodarkę, ponieważ więcej pieniędzy zostaną w kieszeniach, będą więcej kupowali, gospodarka się rusza. Ale to nie do końca jest tak. My wtedy mówiliśmy o tym, że system sprawiedliwego podatku progresywnego to system obejmujący w sposób progresywny wszystkich. I dobre państwo to jest państwo, które w sposób sprawiedliwy dzieli wspólny dobrobyt, a nie tylko wspólną biedę. Nie, żadnego janosika tutaj nie uprawiamy. To nie chodzi o odbieranie bogatym, to chodzi o sprawiedliwy, społeczny podział środków publicznych. I ja to w ten sposób rozumiem, bo jeśli mamy budować dobre państwo, to musimy brać odpowiedzialność za pewne sfery życia. To jest ta dyskusja, ile państwa w państwie.
U socjalistów akurat dużo.
Nieprawda? Minimalnie konieczna ilość państwa do tego, żebyśmy budowali państwo bezpieczeństwa zdrowotnego, edukacyjnego, zewnętrznego, wewnętrznego bezpieczeństwa. To jest ogromnie ważne, żeby żyć w Polsce, w której ma się poczucie bezpieczeństwa szeroko rozumianego. Ja nie rozumiem tego w kategoriach czwartej RP, tak jak proponował nam Jarosław Kaczyński. Ja mówię o bezpieczeństwie społecznym. Bardzo prosto jest zdefiniować. Chciałbym, żeby... I oczywiście można zarzucić, że są to słowa, które często padają. Ale nie. Chciałbym, żeby w Polsce był dostęp do służby zdrowia, żeby był prawdziwy dostęp do służby zdrowia, a nie taki, że na pewne operacje ortopedyczne czeka się 400 dni.
Nie było za AWS-u, nie było za SLD, nie było za PiS-u, nie ma za Platformy.
To znaczy, że nie będzie?
A nowego SLD będzie?
A pewnie, że będzie. Bo mamy odwagę mówienia o rzeczach trudnych. Wie pan,
Zlikwidowaliście kasy chorych, wprowadziliście Narodowy Fundusz Zdrowia, tak? Miało być super.
No, wie pan, reforma zdrowia w Polsce kształtuje się od wielu, wielu lat. Dzisiaj po wielu latach trzeba z tej reformy wyciągnąć wnioski i pokazać, co szwankuje, co funkcjonuje w sposób prawidłowy. I oczywiście ma pan rację, że NFZ jest instytucją, która w mojej ocenie dzisiaj nie funkcjonuje w sposób najlepszy. Jest potężne zbiurokratyzowanie. Przede wszystkim dolega także polskiej służbie zdrowia brak procedur, czyli takich algorytmów postępowania i określenia, co ile tak naprawdę kosztuje. My też nie jesteśmy przeciwko prywatnej służbie zdrowia. My mówimy tylko o tym, że w zgodzie z konstytucją pacjent powinien mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Jeśli zaś chce korzystać z prywatnej, to jest jego wolny wybór.
Wszyscy to mówią. Będzie pan głosował za podniesieniem VAT-u?
Ta dyskusja przed nami. Posiedzenie Sejmu, które się dzisiaj rozpoczyna i na nim posiedzenie klubu, na którym będziemy rozmawiali. Proszę pamiętać, że te propozycje zostały wprowadzone w sposób nagły, więc my po raz pierwszy spotykamy się z kolegami wspólnie i myślę, że ten temat zostanie poruszony na środowym posiedzeniu klubu.
No ale to...
No, musimy podyskutować. Zaprosimy ekspertów, zaprosimy finansistów. My jesteśmy odpowiedzialni za państwo. My jesteśmy formacją, która w sposób jasny i deklaratywny mówi, że jesteśmy za tym, żeby reformować państwo, ale w sposób mądry. Wydaje się, że podwyżka VAT-u jest działaniem zastępczym, jest działaniem, które tak naprawdę sięga do kieszeni każdego z nas. To jest bardzo bolesny podatek, ponieważ my wszyscy płacimy go codziennie w sklepie, na stacji paliw, kupując bilet, codziennie płacimy VAT. W związku z tym ta dyskusja jest bardzo trudna i żałuję, że rząd nie przygotował żadnych innych rozwiązań poza sięgnięciem na nasze kieszeni.
Na koniec już, panie pośle, podpisze się pan na fladze Unii?
Ale pewnie, że się podpisze. Przyznaję się, nigdy nie byłem na meczu żużlowym, a pan mi obiecał i też to zdradzę na antenie, że na takim meczu się spotkamy.
To nie ja, to pan poseł Szczepański obiecał.
No ale byliśmy razem, więc ja rozumiem, że pan też mnie zaprasza na ten mecz.
Dobrze.
I w ten sposób umówiłem się z dziennikarzem Radia Elka.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Bartosz Abłukowicz. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo.